a inny urzędnik KWŻD Blaginin, aresztowany razem z nim, po takich samych przejściach napił się wina i mile wstawiony dał podpis, po czym został rozstrzelany. Po trzydniowej głodówce starczy kieliszek, a tu karafka. Bicie bez zostawiania śladów. Biją gumami, biją pałkami, biją też podłużnymi workami z piaskiem. Bardzo boli bicie po kościach, na przykład kiedy śledczy kopie w goleń, gdzie kość jest tuż pod skórą. Kombryga Karpunicza Prawena bito 21 dni pod rząd. Teraz powiada, nawet po 30 latach bolą wszystkie kości i głowa. Wspominając przejścia własne i cudze, Karpunicz rozróżnia 52 sposoby bicia. Albo taki chwyt. Przytwierdza się ręce więźnia specjalnymi uchwytami, tak żeby dłonie leżały na stole na plask i bije się krawędzią liniału po stawach, aż człowiek zacznie wyć. Czy wybijanie zębów klasyfikować jako osobny sposób? Karpuniczowi wybito ich 8. Zęby wybite sekretarzowi Karalskiego Komitetu Okręgowego Partii Kuprianowowi były częściowo zwykłe, własne, inne zaś złote. Z początku więc na każdy wybity złoty ząb dawano mu kwit jak na depozyt. Później spostrzeżono się i kwity mu odebrano. Ogólnie wiadomo, że cios pięścią w splot słoneczny zapiera człowiekowi dech, a najmniejszych śladów nie zostawia. Pułkownik z Lefortowa, Sidorow, już po wojnie stosował cios kaloszem w zwisające męskie genitalia. Piłkarze, którzy kiedyś dostali piłką między nogi, mogą ten chwyt docenić. Ten ból nie da się z niczym porównać i człowiek zwykle traci przytomność. W 1918 roku moskiewski Reftrybunał sądził byłego nadzorcę carskich więzień Bondara. Najskrajniejszym przykładem jego okrucieństwa przytoczonym w akcie oskarżenia było, że w jednym wypadku uderzył więźnia politycznego z taką siłą, że pękła mu blona bębenkowa w uchu. W NKWD, miasta Noworosyjsk, wymyślono maszynki do zaciskania paznokci. U wielu więźniów z tego miasta widziano potem na etapach palce bez paznokci. A kaftan bezpieczeństwa, a łamanie kręgosłupa, wciąż to samo chabarowskie GPU rok 1933, a wędzidło, jaskółka. Jest to metoda z Suchanowki, ale znają ją w więzieniu w Archangelsku, śledczy Iwkow, rok 40. Długi ręcznik z surowego płótna wsuwa się więźniowi między zęby, jak wędzidło, przerzuca się końce za plecy i wiąże się nimi nogi w kostkach. Poleż tak potem człowieku ze dwie doby na brzuchu z trzeszczącym grzbietem, bez wody i bez jedzenia. Czy trzeba jeszcze dalszego wyliczania? Czy dużo jeszcze tego? Wszystkiego, co wymyślić mogą syte nieroby, pozbawione ludzkich uczuć? Bracie, nie potępiaj tych, którzy trafili w ich ręce, którzy okazali się zbyt słabi i podpisali to, czego żądano. Otóż ani tych tortur, ani nawet żadnych lekkich chwytów nie potrzeba w większości wypadków, aby wydobyć zeznania, aby chwycić w żelazne zęby jagnię zupełnie nieprzygotowane i rwące się do swojej ciepłej obórki. Zbyt nierówny jest stosunek sił i pozycji. O, jakże inny nam się wydaje z perspektywy pokoju przesłuchań nasze dawne życie, jakie w nim widzimy niebezpieczeństwa, jakie dżungle iście afrykańskie, a uważaliśmy je za takie zwyczajne. Pan A i jego przyjaciel B, znając się od lat i darząc się wzajemnym zaufaniem, przy każdym spotkaniu śmiało rozmawiali o wielkiej i małej polityce. Nikogo przy tym nie było. Nikt nie mógł obu panów podsłuchać i nikt z nich nie doniósł na drugiego. Ale oto jednego z panów, powiedzmy pana, drogi A, z jakiegoś powodu wzięto pod lupę. Wyciągnięto ze stada za uszki i wsadzono do paki. I z różnych powodów, no może nie obeszło się bez donosiku na pana, bez pewnego strachu o krewnych, bez odrobiny nocnego czuwania i bez pierwszej znajomości z karcerem, dość, że postanowił pan na swój los machnąć ręką, ale już innych nie narażać za nic. I w czterech kolejnych protokołach przyznał pan i podpisał, że jest pan zaciekłym wrogiem władzy sowieckiej, bo opowiadał pan anegdoty o naszym przywódcy, bo życzył pan sobie innych nazwisk na listach wyborczych, bo nawet wchodził pan do kabiny, chcąc skreślić jedynego kandydata, ale nie było atramentu w kałamarzu, bo mając radioaparat z pasmem krótkofalowym, starał się pan usłyszeć jakieś zachodnie audycje, nie zważając na zagłuszanie. Ma pan więc dychę zapewnioną. Ale żebra całe. O zapaleniu płuc chwilowo nie ma mowy. Nikogo pan nie wsypał. I zdaje się, że boksował pan niegłupio. Już pan celi daje do zrozumienia, że chyba pańskie śledztwo niedługo będzie zakończone. Ale. Nieśpiesznie, lubując się własnym charakterem pisma, oficer śledczy zaczyna komponować protokół numer 5. Pytanie. Czy podejrzany przyjaźnił się z B? Tak. Czy rozmawiał z nim otwarcie o polityce? Nie. Wcale nie miałem do niego zaufania. Ale widywaliście się często? Nie bardzo. No jak to nie bardzo? Z zeznań sąsiadów wynika, że przychodził do was w odwiedziny, tylko w ciągu ostatniego miesiąca dnia tego a tego, potem jeszcze takiego a takiego i wreszcie owego. Przychodził? No cóż no, niewykluczone. Zwrócono uwagę, że, jak zresztą zwykle, nie piliście, nie robiliście hałasu, rozmawialiście bardzo cicho, tak, że nie słychać było na korytarzu. Ach, pijcie, przyjaciele, tłuczcie butelki jak najgłośniej, to z was robi ludzi prawomyślnych. No to co? Ale wyście też go odwiedzali. Ot, powiedzieli się na przykład, wiesz, spędziliśmy tamten wieczór tak sensownie, a później widziano was obu na rogu, staliście z nim na mrozie pół godziny i mieliście takie ponure miny, tacy byliście markotni, a nawet was sfotografowano podczas tej rozmowy. Technika inwigilacji, przyjaciele, technika. No więc o czym rozmawialiście podczas tych spotkań? O czym? Takie pytanie to mocna rzecz. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to to, że zapomniał pan, o czym była mowa. Bo to musi się pamiętać. No dobrze. Pierwsza rozmowa uleciała panu z pamięci. Druga też i trzecia i nawet ten sensowny wieczór i ta rozmowa na rogu i rozmowy z C i z D? Nie? Myśli pan brak pamięci? To nie jest wyjście. Nie starczy tego człowiekowi na wszystko. I oto umysł wstrząśnięty aresztowaniem, przytłoczony strachem, zaćmiony brakiem snu i głodem, próbuje jakby tu zmyślić najprawdopodobniejszą wersję i przechytrzyć śledczego. O czym? No dobrze jeszcze, jeżeli gadaliście o hokeju. To w każdym wypadku najlepszy temat, przyjaciele. O babach, nawet o nauce, to można powtórzyć. Nauka niedaleko odbiegła od hokeja, tylko że w naszych czasach wszystko w nauce jest uznane za tajemnicę i można zafasować swoje na podstawie ustawy o rozgłaszaniu. Ale jeśli przypadkiem mówiliście o nowych aresztowaniach w mieście, o kołchozach i rzecz jasna mówiliście o nich źle, bo kto o nich dobrze mówi? A kiedy staliście na rogu tacy markotni, to o czym tam rozmawialiście? Może B już jest w areszcie? Śledczy zapewnia, że także już zeznawał przeciw panu i że właśnie prowadzą go na konfrontację. Może spokojniutko siedzi sobie w domu, ale także stamtąd go wyciągną, gdy go trzeba będzie przesłuchać i skonfrontować zeznania. Na jaki to temat takeście się martwili na tym rogu? Teraz, po niewczasie, już pan zrozumiał. Tak już jest w życiu, że za każdym razem, kiedyście się żegnali, trzeba było umawiać się i dobrze notować w pamięci, o czym więc była mowa. Wówczas wasze zeznania byłyby zgodne, choćby nie wiem, jak was badano. Aleście się przecież nie zmawiali, bo jednak nie wyobrażaliście sobie, co to za dżungla. Może powiedzieć, że umawialiście się na ryby? A tu B powie, że o żadnych rybach nie było mowy, że rozmawialiście o studiach zaocznych. Nie łagodząc przebiegu śledztwa, tylko pan ciaśniej ściągnie węzeł. O czym, o czym? No o czym? Tu błyska panu myśl. Fortunna czy zgubna? Żeby mówić o sprawach możliwie jak najbliższych temu, co było w samej rzecz. Rzecz jasna zaokrąglając wszystkie kanty i pomijając wszystko, co niebezpieczne. Powiadają wszak, że lgać zawsze trzeba jak najbliżej prawdy. Bo może jednak B domyśli się i postąpi podobnie, opowie coś zbieżnego. Wasze zeznania jakoś będą się zgadzać i wtedy dadzą wam spokój. Po wielu latach zrozumie pan, że był to bardzo niemądry pomysł. Znacznie lepiej było udawać zupełnie nieprawdopodobnego, okrągłego bałwana. Nie pamiętam ani dnia z całego mojego życia, choć bij, zabij. Ale tu minęły już 3 doby bez snu. Ledwie sił człowiekowi starcza, aby kontrolować myśli i zachowywać obojętny wyraz twarzy. I na rozmyślania nie dają ani chwili. I od razu 2 śledczych, oni lubią chodzić do siebie w gości, przyciska człowieka do ściany. O czym? O czym? O czym? Więc zeznaje pan. Mówiliśmy o kołchozach, że nie wszystko jeszcze w porządku, ale już niedługo się poprawi. Obniżce taryf płacy, mówiliśmy. No, coście mówili właściwie? Cieszyliście się, że obniżają, tak? Ale normalni ludzie tego nigdy nie zrobią, to nieprawdopodobne. No to, żeby być jakoś bliżej prawdy, trochę narzekaliśmy, że odrobinę uciążliwe te cięcia. A śledczy sam pisze protokół i tłumaczy wszystko na własny język. W trakcie tej naszej rozmowy szkalowaliśmy politykę partii i rządu w dziedzinie płac. I kiedyś jeszcze B powie z wymówką: och ty, nie dojdą. Ja przecież zeznawałem, że umawialiśmy się na ryby. Ale pan chciał być sprytniejszy i mądrzejszy od pańskiego śledczego. Pan potrafi myśleć szybciej, sprawniej, pan jest inteligentny i pan przemędrkował sprawę. W zbrodni i karze Porfiry Pietrowicz dzieli się z Raskolnikowem uwagą wyjątkowo finezyjną. Mógł ją sformułować tylko ktoś, kto sam zna na wylot te zabawy w kotka i myszkę. Kiedy mam do czynienia z wami, inteligentami, to nie muszę nawet konstruować własnej wersji. Wy sami ją ułożycie i dacie mi ją gotową na talerzu. Ależ tak jest. Człowiek inteligentny nie potrafi zeznawać z rozkoszną beztroską czechowowskiego chłopa z opowiadania Złoczyńca. Bohater tej noweli oskarżony jest o rozkręcanie torów kolejowych i tłumaczy się, że bez tego przecież nie mógłby łowić ryb, bo z nakrętek robi się najlepsze ciężarki do wędki. Będzie się z wszelką pewnością starał całą zarzucaną mu sprawę przedstawić jak najbardziej wykrętnie, ale składnie. A śledczy rzeźnik nie na składność ostrzy nóż, tylko 2-3 zdanka. Tylko on już wie, co jest ważne, a my nie mamy żadnego doświadczenia. Kształcą nas i przysposabiają od młodych lat do naszego zawodu, do pełnienia obowiązków obywatelskich, do służby wojskowej, do dbania o czystość osobistą, do grzecznego zachowania się, nawet do wyznawania się na tym, co piękne. No, to już nie bardzo. Ale ani wykształcenie, ani dobre wychowanie, ani doświadczenie nie przygotowują nas wcale do największej próby naszego życia, do aresztowania za nic i do śledztwa nie wiadomo na jakiej podstawie. Powieści, sztuki, filmy, niechby sami ich autorzy spróbowali goryczy z pucharu gułagu, przedstawiają nam gospodarzy gabinetów śledczych jako rycerzy prawdy i humanizmu, jako ojczulków rodzonych, jakich tylko odczytów się u nas nie urządza. Toć ludzi spędza się na nie, ale nikt nie słyszał nigdy odczytu o prawdziwym i rozszerzonym sensie kodeksów karnych. Zresztą same kodeksy też nie wystawiane są na widok w bibliotekach, nie są sprzedawane w kioskach, nie trafiają do rąk beztroskiej młodzieży. Brzmi to niemal jak bajka. Gdzieś tam za 10. rzeką aresztowany może w trakcie śledztwa skorzystać z pomocy adwokata. Znaczy to w najcięższej chwili walki mieć ku pomocy jasny umysł, znający wszystkie prawa. Zasada naszego śledztwa polega także na tym, aby pozbawić aresztanta nawet zwykłej znajomości prawa. Okazują mu akt oskarżenia. Notabene, proszę pod nim złożyć podpis. Ja się z nim nie zgadzam. Podpisać się. Ale ja jestem niewinny. Jesteście postawieni w stan oskarżenia z artykułu 58.10, część 2 i 58.11 kodeksu karnego RSFSR. Proszę się podpisać. Ale co mówią te artykuły? Pozwólcie przeczytać w kodeksie. Nie mam kodeksu. To weźcie od naczelnika oddziału. On też go nie ma. Podpisujcie. Ale proszę mi najpierw pokazać. Nie mam przepisu, żeby go pokazywać. Kodeks jest nie dla was, tylko dla nas. I po co wam kodeks? Ja wam sam wyjaśnię. Te artykuły mówią akurat o tym, coście nabroili. Zresztą podpiszecie się teraz nie na dowód, że się zgadzacie, tylko żeście to przeczytali, że pokazano wam akt oskarżenia. W którymś z tych papierków nagle miga nowy zestaw liter. KPK. To budzi pańską czujność. Czym różni się KPK od KK? Jeśli trafił pan na chwilę dobrego nastroju śledczego, to dowie się pan, że to kodeks postępowania karnego. Jak to? Więc nie jeden, lecz całe dwa kodeksy są panu nieznane w chwili, gdy się z panem rozprawiają? Od tej chwili minęło 10 lat, potem 15. Gęstą trawą zarosła mogiła mojej młodości. Mam już za sobą cały termin kary i nawet bezterminowe zesłanie. I nigdzie, ani w kulturalno-wychowawczych oddziałach obozów, ani w bibliotekach rejonowych, ani nawet w miastach średniej wielkości, nigdzie, powtarzam, nie widziałem na oczy, nie trzymałem w ręku, nie mogłem kupić, pożyczyć, ani nawet poprosić o pokazanie kodeksu sowieckich praw. Znający panującą u nas atmosferę podejrzliwości zrozumieją, dlaczego nie można było zapytać o kodeks w Sądzie Ludowym albo w Radzie Powiatowej. Zainteresowanie kodeksem byłoby symptomem niezwykłym. Pytający albo szykuje się do popełnienia przestępstwa, albo zaciera ślady. I setki moich znajomych więźniów, z doświadczenia wiedzących coś o śledztwie, sądzie, a nierzadko też o obozach i zesłaniu, otóż nikt z nich nie widział kodeksu i nie miał go w ręku. I dopiero, kiedy oba kodeksy przeżywały ostatnie dni swego 35-letniego istnienia i miały być z dnia na dzień zastąpione przez nowe, dopiero wtedy zobaczyłem je, te bliźnięta zbroszurowane KK i KPK, na ladzie kiosku w moskiewskiej kolejce podziemnej. Zdecydowano się zesłać je do handlu jako zbędne już buble. I teraz czytam je z rozrzewnieniem, na przykład KPK. Artykuł 136. Funkcjonariusz śledczy nie ma prawa wymuszać na oskarżonym zeznań ani przyznania się do winy, stosując przemoc i groźby, jakby byli przy tym. Artykuł 111. Funkcjonariusz śledczy zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich okoliczności usprawiedliwiających czyn podejrzanego, a także łagodzących jego winę. Ale ja walczyłem w październiku o władzę rad. Ja brałem udział w rozstrzelaniu Kołczaka. Ja uczestniczyłem w akcji rozkułaczania. Ja zaoszczędziłem państwu 10 milionów rubli. Ja dwa razy byłem ranny na ostatniej wojnie. Ja mam 3 ordery. Nie za to was teraz sądzimy, szczerzy zęby historia uśmiechem oficera śledczego. To, coście zrobili dobrego, nie ma nic wspólnego ze sprawą. Artykuł 139. Oskarżony ma prawo pisać swoje zeznania własnoręcznie i żądać wprowadzenia poprawek do protokołu napisanego przez oficera śledczego. Gdybyż to człowiek zawczasu wiedział, a właściwie gdybyż to naprawdę tak było, a w istocie błaga się śledczego jak o łaskę i zawsze daremnie, żeby nie pisał moje ohydne kalumnie zamiast moje mylne wypowiedzi, nasz podziemny skład broni zamiast mój zardzewiały fiński nóż. O, gdyby oskarżonym wykładano zaraz na początku wiedzę więzienną, gdybyż to z początku robiono śledztwo na próbę, a dopiero potem na serio, z repetentami. W 1948 roku przecież nie bawiono się już w żadne śledztwa. To byłoby daremne. Ale debiutanci nie mają doświadczenia ani znajomości rzeczy i nie mają kogo prosić o radę. Samotność więźnia śledczego. Oto jeszcze jedna przesłanka sukcesu niesprawiedliwego śledztwa. Cały aparat istnieje po to, aby stłamsić i zmiażdżyć wolę samotnego, skrępowanego człowieka. Od chwili aresztowania i przez cały pierwszy szturmowy okres śledztwa aresztant powinien być w ideale zupełnie sam, w celi, na korytarzu, na schodach, w gabinetach. Nigdzie nie powinien on zetknąć się z podobnym sobie, niczyj uśmiech, niczyje spojrzenie nie powinno stać się dla niego źródłem współczucia, rady, otuchy. Organy robią wszystko, aby zamącić mu obraz przyszłości i skazić teraźniejszość. Twierdzą, że jego przyjaciele i krewni są już aresztowani, a dowody winy już znaleziono. Wyolbrzymiają swoje możliwości porachowania się z nim i z jego bliskimi, swoje prawo łaski, którego organy w ogóle nie mają. Podkreślają związek między szczerością skruchy, ze złagodzeniem wyroku i obozowego reżimu. Nigdy w świecie takiego związku nie było. Chcą w tym krótkim okresie, póki aresztant jest jeszcze pod wpływem wstrząsu, póki jest udręczony i niecałkiem poczytalny, wydostać jak najwięcej feralnych zeznań, wplątać jak najwięcej Bogu ducha winnych osób. Niektórzy wpadają potem w takie przygnębienie, że proszą nawet, aby nie czytać im wcale protokołów, a tylko chcą podpisywać, już tylko podpisywać, i dopiero wówczas przenosi go się z pojedynki do dużej celi, gdzie ze spóźnioną rozpaczą pozna on i przebierze w pamięci swoje omyłki. A jak tu ich nie popełnić w tym pojedynku? Któż by ich nie popełnił? Powiedzieliśmy, że w ideale powinien być sam. Jednak przy więziennym przepełnieniu 1937 roku, zresztą to samo było w 1945, ta idealna zasada samotności świeżego aresztanta nie mogła być przestrzegana. Prawie od pierwszej chwili aresztant przebywał w ciżbie w przeludnionej celi ogólnej. Ale to miało swoje zalety, wynagradzające z lichwą odstępstwo od zasad. Tłok w celi nie tylko zastępował ciasnotę pojedynczego boksu, ale okazał się nadto pierwszorzędną torturą. Trwać mogła całe doby i tygodnie, bez żadnych dodatkowych starań ze strony funkcjonariuszy. Aresztanci torturowali się nawzajem. Upychano w celi tylu więźniów, żeby wcale nie na każdego przypadał kawałek podłogi, żeby ludzie musieli deptać po ludzkich ciałach, żeby w ogóle nie mogli zrobić ruchu, żeby siedzieli na cudzych nogach. Tak więc w Kiszyniowie w 1945 roku do pojedynki wtłaczano 18 ludzi, w Ługańsku w 1937 15, a Iwanow Razumnik w 1938 roku w standardowej butyrskiej celi obliczonej na 25 ludzi siedział w towarzystwie 140. Wychodki były tak przeładowane, że za potrzebą szło się tylko raz w ciągu doby, czasem nawet nocą, to samo ze spacerami. Tamtego roku w Butyrkach nowo przybyli aresztanci, już wymaglowani łaźnią i boksami, po kilku dni i nocy siedzieli na stopniach schodów, czekając, aż zwolnią się miejsca w celach po kolejnej wysyłce na etap. Jeden z nich siedział w Butyrkach 7 lat wcześniej, w 1931 roku, i też powtarza, wszędzie tłok, nawet pod narami. Leżało się na asfaltowej podłodze. Ja sam siedziałem 7 lat później w 1945 i wciąż to samo. A niedawno od M.K. Becz otrzymałem cenne osobiste świadectwo odnoszące się do tłoku w butyrskim więzieniu w 1918 roku. W październiku tego roku, drugi miesiąc czerwonego terroru, po zamachu Fanny Kaplan na Lenina, było tam tak pełno, że nawet w pralni urządzono cele na 70 kobiet. No i kiedyż to w Butyrkach było pusto? Jeśli przy tym kibel zastępował wszystkie urządzenia sanitarne, albo na odwrót, od jednego wyjścia za potrzebą do drugiego w celi nie było kibla, jak na przykład w niektórych więzieniach syberyjskich. Jeśli jadło się w 4 z jednej miski, stawiając ją sobie wzajem na kolanach, jeśli to ten, to ów wyrywany na przesłuchanie, kto inny zaś wrzucany do celi, pobity, złamany, niezdolny do snu. Jeśli wygląd tych załamanych działał skutecznie i od wszelkich gruźb śledczego, tym, których zaś całe miesiące nie wzywano, każdy rodzaj śmierci i każdy obóz wydawał się już lepszy od tego duszenia się w ścisku, to może wszystko to zastępowało teoretycznie idealną samotność. Ponadto w takiej ludzkiej kaszy nie zawsze zdobędzie się człowiek na zwierzenia i nie zawsze znajdzie sobie kogoś, żeby się poradzić. I prędzej zaczyna się wierzyć w tortury i bicie, kiedy sami ludzie dają ci dowody, niż kiedy śledczy ci tym grozi. Same ofiary ci powiedzą, że dają człowiekowi słoną lewatywę w gardło i potem, całą dobę siedzi taki w boksie, skręcając się z pragnienia. Albo tarką skrobią ci plecy do krwi i później nacierają terpentyną. Kombryk Rudolf Pincow poznał jedno i drugie, a jeszcze wbijano mu szpilki pod paznokcie i wlewano w niego wodę do rozpuku, a żądano, żeby podpisał protokół, gdzie było napisane, że podczas październikowej parady wojskowej chciał skierować brygadę czołgów na trybunę rządową. W istocie Pincow chciał poprowadzić tak swoją brygadę, ale z jakiegoś powodu nie skierował jej tam. Zresztą tego nie bierze się pod uwagę. Z tym wszystkim po tych wszechstronnych torturach dali mu 10 lat z wyroku OSO. Aż do tego więc stopnia żandarmi nie dowierzali własnym osiągnięciom. Od Aleksandrowa zaś, byłego kierownika działu artystycznego VOKS-u, czyli Wszechrosyjskiego Towarzystwa Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą, człowieka, któremu przetrącono kręgosłup, chylącego się na bok i nie potrafiącego powstrzymać łez, można się było dowiedzieć, jak bije w 1948 roku sam Abakumow. A tak, tak. Sam minister bezpieczeństwa państwowego nie gardzi tą czarną robotą. Suworow na linii frontu. Nie wzdraga się przed wzięciem gumowej pałki we własne ręce. Tym chętniej bije jego zastępca Ryumin. Robi to w Suchanowce, w generalskim gabinecie śledczym. Gabinet ma ściany wyłożone orzechową boazerią, jedwabne portiery na drzwiach i story na oknach. Podłogę ma zasłaną perskim dywanem. Żeby tych cudów nie zniszczyć, dla bicia kładzie się na dywanie brudny chodnik poplamiony już krwią. Przy biciu pomaga Ryuminowi niezwyczajny strażnik, tylko pułkownik. Tak, mówił uprzejmym tonem Ryumin, gładząc gumową pałkę grubości dobrych 4 centymetrów. Próbę bezsenności wytrzymał pan z honorem. Aleksander Dolgan zdołał wytrzymać cały miesiąc bez snu dzięki sprytnemu wybiegowi. Nauczył się spać na stojąco. Teraz spróbujemy pałeczki. U nas nikt nie wytrzymuje więcej niż 2-3 seanse. Proszę spuścić spodnie i położyć się na chodniku. Pułkownik siada bitemu na plecach. Dolgan zamierza liczyć uderzenia. Nie wie jeszcze, czym jest cios tą gumową pałką w nerw kulszowy, jeśli pośladek schutł od długiego głodu. Ból odzywa się nie w miejscu uderzenia, tylko pęka głowa. Po pierwszym ciosie bity wariuje z bólu, obłamuje paznokcie o chodnik. Ryumin wali, starając się dobrze celować. Pułkownik napiera całym swoim ciężarem. Jak na 3 duże gwiazdy na pagonach, zajęcie w sam raz, żeby asystować wszechmocnemu Ryuminowi. Po seansie pobity nie może chodzić, więc go nie wynoszą, rzecz jasna, tylko wywlekają razem z chodnikiem. Pośladek wkrótce tak rozpuchnie, że nie sposób będzie dopiąć spodni, a blizn prawie nie widać. Zaczyna się dzikie rozwolnienie i siedząc w swojej pojedynce na kiblu, Dolgan zanosi się śmiechem. Ma przed sobą jeszcze 2. seans i jeszcze 3. Skóra mu popęka i Ryumin, ogarnięty wściekłością, zacznie go bić po brzuchu. Przebije opony. Jelita wywalą w kształcie ogromnej ruptury, a resztant zostanie odniesiony do szpitala.